Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała tobie, Panie.
Gdy Jezus przyprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił silnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nimi, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy, całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła i będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzicie, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zlękniona i drżąca, gdyż widziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie do przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, tylko wierz. Nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę, dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i osłupieli wprost ze zdumienia. Przekazał mi też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Tak na samym początku tego kazania naprawdę bardzo się cieszę, że jesteście, że poświęcacie ten czas i tu jesteście nie dla mnie, dla innych ludzi, tylko jesteście dla Pana Jezusa przede wszystkim, a później także dla innych ludzi, bo jesteśmy tu wspólnotą i to też jest ważne, że jesteśmy razem, bo wzajemnie sobie dajemy to świadectwo jest nam potrzebne po prostu. Jak się widzi, wspólnoty ludzi wierzących i tych, którzy się tak pięknie modlą, to jest potrzebne, to jest księdzu potrzebne, to jest, myślę, że potrzebne i wam, i wszystkim po prostu. My jesteśmy ludźmi i potrzebujemy takiego namacalnego dowodu i bycia przy drugim człowieku. To jest całkowicie naturalne. I dziękuję wam za to. Chciałbym na początku wam bardzo mocno za to podziękować. Może komu chce się spać, albo jest po ciężkim dniu pracy jakiejś takiej, ale mimo wszystko tutaj jest. I dziękuję wam za to bardzo serdecznie. To na początku tego kazania chciałbym wam powiedzieć. Druga taka myśl, to co związane z dzisiejszą liturgią słowa, dokładnie także z Ewangelią. Ja kiedy czytam Ewangelię, to zawsze próbuję sobie też wyobrazić, co ci bohaterowie czuli, którzy przychodzili do Pana Jezusa, jakby ta sytuacja, jakbym był świadkiem tej Ewangelii, raczej tego wydarzenia, które się w danym fragmencie, który czytam. To jest taka metoda pochodząca od jezuitów właściwie. W tej medytacji takiej ignacjańskiej często po prostu posługuje się człowiek wyobraźnią. I to jest dobre, i to jest piękne też, kiedy my możemy wyobrazić sobie, że może jesteśmy jednym z tych bohaterów jakiegoś fragmentu Ewangelii, albo po prostu jesteśmy świadkami, albo gdzieś tam z boku się przyglądamy całemu temu wydarzeniu. I warto to robić często. Czy wyobrażajcie sobie często, że jesteście w tym miejscu i te 2000 lat temu, jak było czytać jakiś fragment Pisma Świętego i to się wydarzyło realnie, to było, a wy jesteście tym świadkami tego. I może ktoś się dzisiaj znalazł w sytuacji tej kobiety, która przez 12 lat cierpiała. Zapewne była w beznadziejnej sytuacji, bo 12 lat cierpiała na upływ krwi i jak ewangelista dodaje, już wiele próbowała, wchodziła do różnych lekarzy do tego, żeby ktoś ją uleczył. Próbowała wielu sposobów do tego, żeby to się skończyło. A to przez 12 lat trwało. Co roku, co miesiąc, co dzień ciągle się powtarzało. I może ktoś się czuje w takiej sytuacji, może ktoś czuje, że jest uwikłany w jakiś grzech, w jakąś sytuację, która już tak długo trwa w jego życiu, że stracił nadzieję, że mówi, no ja już kompletnie nie mam nadziei w to, że się coś zmieni w moim życiu. Może ktoś jest świadkiem w rodzinie, że takie rzeczy się dzieją. Czasem pojawia się alkohol, jeśli się patrzy na kogoś bliskiego, który pije już od wielu lat. I ktoś ma poczucie, że kompletnie, już nie jest, czuję się tak jakby, no bezsilnie czuję się, jestem bezsilny wobec tego problemu. Może jestem w takiej sytuacji. I co się dzieje wtedy? To jest bardzo ciekawe. To jest fenomenalne, że to kobieta będąca w takim stanie bezsilności, bo to jest pewna bezsilność. Nie, czujecie to zapewne. Nie wiem, czy byliście w takiej sytuacji, kiedy czuliście taką bezsilność, że nie jesteście w stanie już więcej nic zrobić. Ta kobieta z pełną wiarą przychodzi do Pana Jezusa jak dziecko, obnażona ze wszystkiego. A tu warto sobie uświadomić, że kobieta, kiedy ten upływ krwi był kobiety, to ona była traktowana jako osoba nieczysta. Czyli nie tylko pod względem takim choroby jej ciała, także może także bólu, ale także pod względem takim społecznym. Ona była traktowana jako nieczysta. I ona z takim czymś przychodzi do Pana Jezusa. Co więcej, ta, która była traktowana jako nieczysta, dotknęła się Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś był nieczysty, a dotykał osoby, innej osoby, to jakby przenosił na nią tą nieczystość. Osoba, która była w takim stanie, nie mogła dotykać tej osoby. Bo zaciągała także nieczystość. I ta kobieta, która w taki sposób się czuje, no już bezsilna, nie jest w stanie już nic zrobić, czuje się odarta ze wszystkiego, przychodzi z wielką wiarą do Pana Jezusa i co więcej z wielką odwagą i się Go dotyka, wiedząc, co za to grozi. Wielka odwaga i determinacja. A co Jezus robi? Jezus fenomenalnym jest także psychologiem. To jest w ogóle niesamowite. On przecież zapewne wiedział, kto się go dotknął. Oni byli zdziwieni, jak się pyta go w ogóle Pan Jezus. Nie tyle ludzi go dotyka, ale się pyta, kto. On poczuł, że wychodzi z jego moc. I nie zrobił tego w jakiś sposób nieświadomy, zapytał się, kto mnie dotknął. On chciał, żeby ta kobieta, żeby pokazać tą kobietę, żeby pokazać także jej wiarę, ale żeby może w niej coś się też przemieniło, coś się pokonało, może ten wstyd, może to, że czuła się w taki sposób gnębiona przez ludzi, czy ten wstyd z tego, że czuje się nieczysta. Jezus ją wzywa, jakby po imieniu ją wezwał, pokazał ją, tak, ja cię uzdrawiam, bo twoja wiara jest najważniejsza. To, że ty odważyłaś się przyjść do mnie, że ty jesteś tu, że dotkłaś się mnie. I to jest klucz. Jeśli czuję się nieczysty, jeśli czuję się bezsilny, jeśli coś mnie przygniata, jeśli coś w moim życiu jest trudnego, jeśli mam poczucie, że nie jestem w stanie tego sam zmienić, to jest dobry stan, żeby pójść do Jezusa Chrystusa, żeby odważnie pójść do Niego, dotknąć się Go i uwierzyć mocno w to, że On mnie może uzdrowić. Uwierzyć w to mocno. Bo wiara jest tu kluczem. Wiara. A czasami bezsilność, taki stan beznadziejny spcha w ręce Boga. Trzeba się po prostu rzucić w Jego ramiona. I druga osoba, która została uzdrowiona, wskrzeszona przez Pana Jezusa, córka Jaira. W moim życiu kilka osób spotkałem, które opłakiwały swoje dzieci w wieku 12 lat, 13 lat straciłem swojego przyjaciela, który zmarł na chorobę nowotworową. To był syn pewnej pani, która miała tylko jednego syna. Czy w mojej pamięci zostały te chwile z nadgrobu tego mojego kolegi. I chyba do końca życia będę nie nosił, mimo tego, że wtedy miałem 12 lat, czy 11, już nie pamiętam dokładnie, ale w tych okolicach to było. Kiedy byłem księdzem, byłem świadkiem kiedyś takiej sytuacji, że dramatycznej sytuacji, kiedy wezwano mnie do dziewczyny, która wyskoczyła z 10 piętra z wieżowca. Przybiegłem tam szybko jeszcze, żeby może była jakaś szansa, żeby jeszcze udzielić sakramentu chorych, ostatniego namaszczenia. I pamiętam sytuację, kiedy przyjali rodzice tej dziewczyny. Pamiętam reakcję jej kuzyna, tej dziewczyny, który właściwie widział, bo to się dokonało też na jego oczach. Ja pamiętam, jak ci rodzice z różnymi emocjami, z jakimś żalem, jakimiś pretensjami ściskali ciało tej córki. Pamiętam tą matkę, która ścisnęła mnie też bardzo mocno. Bo trudno sobie nawet wyobrazić ból, kiedy rodzice muszą żegnać swoje dzieci. I ten człowiek przychodzi do Pana Jezusa na pewno też z takim wielkim bólem, z takimi uczuciami. Przychodzi do Pana Jezusa i prosi o uzdrowienie, bo to jest, ma poczucie, że to jest jedyny ratunek teraz w tej sytuacji, w tak dramatycznej i trudnej, kiedy jego córka umiera. I kiedy zbliżają się do domu, przybiegają słudzy tego człowieka i mówią, twoja córka zmarła. Nie trudź już Pana. A ten człowiek nie traci jednak nadziei. Pan Jezus mówi mu takie słowa, które warto sobie często powtarzać, które wydaje mi się dziś są pewnym kluczem tej dzisiejszej Ewangelii. To Pan Jezus wypowiada właśnie takie słowa, które są kluczem. Nie bój się. Tylko wierz. To są 5 słów. Nie bój się, tylko wierz. Znowu pojawia się słowo wiara. I przychodzenie z wiarą do Pana Jezusa, do Pana Boga. Nie bój się. Co ci jeszcze trzymie, żeby nie przyjść do Pana Jezusa? Nie bój się, tylko wierz. Kiedy przygotowywałem się do homilii jutrzejszej, którą będę jutro siostrą mówić w Karolusajmie po niemiecku. Z moim łamanym niemieckim to sobie uświadomiłem. Pan Jezus mi mówi, nie bój się, tylko wiesz, że potrafisz po niemiecku powiedzieć kazanie. Ale tam była ciekawa myśl, bo trochę pogrzebałem po internecie i poczytałem różne niemieckie kazania właśnie na ten temat. I trafiłem na kazanie jednego ze salezjaninów bodajże, który proponuje, który daje taką propozycję, żeby każdego dnia rano, to jest 5 słów, żeby często jak rano wstajecie się, budzicie, żeby w taki sposób rozpoczynać dzień. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wiesz. 5 słów, którym warto rozpocząć dzień. Nie bój się, tylko wiesz. Fajna. Wydała mi się bardzo ciekawa ta propozycja. Ja jutro to także przekażę siostrom i sobie tak myślę, że ja też chciałabym to prowadzić, swoje życie. Żeby nie bać się, tylko wierzyć. To, że Pan Bóg może mnie poprowadzić, już Pan Bóg jest silniejszy od zła, jest silniejszy od szatana, jest silniejszy od moich słabości, jest silniejszy od tego wszystkiego, co wydaje się, że jest jakieś silne. I to jest nasza postawa. Nie mamy się czego bać, po prostu. Tylko wierzyć w moc Pana Jezusa, być przy Nim. I wtedy dzieją się naprawdę wielkie, wielkie cuda. Wtedy dzieją się wskrzeszenia, dzieją się uzdrowienia, dzieją się przemiany w życiu człowieka. Na pewno byliście tego też wiele razy świadkami. Podsumowanie. Ufam Tobie. Bardzo dobre podsumowanie. Każdego dnia ufam Tobie, każdego dnia chcę wierzyć Tobie. Pomimo tego, że czasami człowiek czuje bezradność, niemoc, słabość, to jest dobra okazja, żeby rzucić się w ramiona Jezusa. I powtarzajcie te słowa każdego dnia. Nie bój się, tylko wierz. Amen.